To zaczęliśmy w ten sposób kolejny cykl nauczania pod tytułem 10 przykazań, wolność nieograniczona. Zanim będę dzielił się słowem, chciałbym podziękować wielu osobom, które zaangażowały się w to, by ten cykl kazań mógł się urzeczywistnić. Iza Pazdyka, Katarzyna Domańska, Klaudiusz Kołontaj, Sergiusz Jabłonowski, Maciek Kuchmański, Kasia Marcinko, Elena Wasylec, Agnieszka Milak. Słuchajcie, możecie oklaskami im podziękować. Nie będę wymieniał, co robili, ale wykonali ogromną pracę. Filmiki, tłumaczenia, przygotowanie notesu, który macie, wiele, wiele innych rzeczy. Dzisiaj zaczynamy, a tytuł dzisiejszego nauczania brzmi I kto to mówi, ponieważ chcemy spojrzeć na tego, który w swojej miłości właśnie zostawił 10 przykazań. Zostawił nam prawo swoje, prawo Boże. Będziemy przyglądać się, kim on jest, jakim on jest i po co on to prawo nam dał. A zaczniemy od tekstu z Pisma Świętego zapisanego w II Księdze Mojżeszowej w 20 rozdziale w pierwszym wierszu. Bóg się przedstawia. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Ale historia przykazań zaczyna się zupełnie w innym miejscu. Zaczyna się w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w momencie, w którym w ogrodzie Eden na skutek grzechu Adama i na skutek upadku Adama i Ewy pojawił się grzech na świecie. Tam właśnie po raz pierwszy w historii ludzkości musiała zostać poniesiona ofiara z powodu grzechu człowieka. Może czytając Biblię nie uchwyciliście tego, ale właśnie tam musiało zostać zabite zwierzę, którego skóra posłużyła jako okrycie nagości człowieka, nagości, która była wynikiem grzechu. To taki zwiastun już w ogrodzie Eden, wskazujący na ofiarę Jezusa Chrystusa. To zapowiedź, że od zarania dziejów Bóg coś czyni, by zakryć naszą haniebną nagość z powodu naszych grzechów. To zwiastun mówiący o tym, że grzech to jest bardzo poważna sprawa, a jego skutki może tylko zakryć niewinna krwawa ofiara. Pewien czas po tym wydarzeniu Bóg znów musi rozprawić się z grzechem na świecie, który osiągnął swój szczyt w postaci skrajnej niemoralności. Postanawia więc ziemię wraz ze wszystkim, co na niej, zatopić w wodzie. Ale i wówczas Bóg daje możliwość uratowania przez ukrycie się w łodzi zwanej Arką. W łodzi, która jest kolejnym zwiastunem, kolejną zapowiedzią ratunku w Jezusie Chrystusie, ratunku niezależnego od uczynków człowieka. Przez całą Biblię pojawia się motyw Boga, który nienawidzi grzechu i grzechu, którego źródłem jest serce człowieka. Bo źródłem grzechu są nasze serca. Jezus powiedział, bo z serca pochodzą złe zamiary, morderstwa, cudzołóstwa, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszerstwa, obelżywe słowa i to czyni człowieka nieczystym. Ale także przez całą Biblię pojawia się motyw Boga, który kochając człowieka, mimo jego grzeszności, daje mu szansę ocalenia, szansę zbawienia, polegającego na przyjęciu Bożego sposobu ratunku, nie mającego nic wspólnego z jego uczynkami, z uczynkami i zasługami człowieka. Sposobu, który nazywa się Jezus Chrystus. Nienawiść do grzechu i miłość do człowieka to dwa potężne atrybuty naszego Boga. Po potopie problem grzechu nie ustaje, bo źródłem grzechu, jak już mówiliśmy, jest serce człowieka. Odmienione więc musi być źródło, czyli Twoje i moje serce. Wiele lat po potopie Bóg powołuje Abrahama, aby został zbawiony i użyty przez Boga, by z niego wyszedł naród Izrael i ostatecznie z tego narodu Zbawiciel Jezus Chrystus. Bóg obiecuje przynieść błogosławieństwo przez Abrahama i Sarę i ich rodzinę. Abraham i Sara mają Izaaka, Izaak ma Jakuba i tak powstaje linia genealogiczna w Księdze Rodzaju. I kiedy już jesteśmy blisko pierwszej Księgi Mojżeszowej, widzimy, że Jakub ma rodzinę, ma wielu synów i jeden z najmłodszych synów ma na imię Józef, i uczyliśmy się o nim na zakończenie 2017 roku. Józef zostaje sprzedany przez braci jako niewolnik do Egiptu i chociaż on jest daleko od Bożego ludu, to nie jest daleko od samego Boga. I Bóg właśnie przychodzi do Józefa, kocha go, błogosławi go, czyni go premierem Egiptu i tak dzieje się zgodnie z tym, co Bóg jemu wcześniej objawił. Nadchodzi 7 lat głodu. Bracia Józefa, którzy go wydali, przychodzą do Egiptu, aby zaopatrzyć się w żywność, by przeżyć. Dochodzi do spotkania Józefa z braćmi. On im wszystko przebacza i to jest znów obraz Jezusa, który przebacza wszystkie nasze grzechy. To jest obraz Jezusa, który chociaż przeciwko niemu zgrzeszyliśmy i doprowadziliśmy do jego śmierci naszymi grzechami, on nam wybacza, on nas kocha i chce się z nami pojednać. Józef zaprasza całą rodzinę do Egiptu, aby oni mogli żyć pod jego błogosławieństwem i aby niczego im nie brakowało. Ponad 400 lat później, to jest taka przerwa między Księgą Rodzaju a początkiem Księgi Wyjścia, lud Boży jest w Egipcie. Pojawia się Faraon, który nie zna Józefa. Rozpoczyna się potężne prześladowanie i zniewolenie Izraela. Wolni Boży ludzie stają się niewolnikami. Na skutek zniewolenia ci Boży ludzie docierają do punktu, gdy zaczynają wołać do Boga, błagać o uwolnienie i ta modlitwa do Boga dociera i odpowiada Bóg, deklarując, że zamierza uwolnić swój lud i czyni to za pomocą pośrednika, Mojżesza, który jest prorokiem. On także jest reprezentantem Jezusa Chrystusa, takim wzorem Jezusa Chrystusa, który w przyszłości stanie się pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, ogłaszając nam Boże prawdy. Mojżesz jest człowiekiem, który traci panowanie nad sobą, zabija Egipcjanina i ma także problemy z wysławianiem się. Mojżesz jest człowiekiem dość tchórzliwego usposobienia i Bóg wybiera go, ponieważ Bóg chce czynić nadzwyczajne rzeczy przez zwykłych ludzi. A ponieważ wszystko jest dla Jego chwały, kiedy On używa kogoś takiego jak Mojżesz, albo jak ty i ja, wtedy wiadomo, że nie chodzi o nasze umiejętności, ale o możliwości Pana Boga. To jest niezwykłe. I do Mojżesza Bóg powiedział, idź, powiedz Faraonowi, co ma zrobić. Wiecie, w tamtych czasach i w ogóle nikt nie mówi Faraonowi, co ma zrobić, bo wszyscy myślą, że Faraon jest Bogiem. Ale Bóg posyła Mojżesza właśnie z takim zadaniem, idź i powiedz Faraonowi, wypuść mój lud, niech będą wolni, aby mnie uwielbiać. To jest właśnie wolność i to jest tematem naszego zwiastowania, bo my do wolności zostaliśmy powołani. Powołaniem człowieka w Chrystusie Jezusie jest absolutna wolność. Wolność to nie jest możliwość robienia to, na co ma się ochotę, ale wolność to robienie tego, do czego zostaliśmy przeznaczeni przez Boga. To jest prawdziwa wolność. Bóg mówi, chcę ich uwolnić, aby mnie uwielbili i jeśli tego Faraonie nie zrobisz, spotka cię kara, spuszczę na ciebie plagi. Wiecie, Bóg jest bardzo kochający, Bóg jest bardzo współczujący, bardzo cierpliwy i bardzo delikatnie obchodzi się z Faraonem i właśnie dlatego posyła do niego Mojżesza. Mojżesz zachęca go, żeby on poddał się prawdziwemu Bogu, odwrócił się od swojego grzechu, jednak Faraon nieustannie zatwardza swoje serce. Biblia mówi, że dodatkowo, kiedy Faraon zatwardzał swoje serce, Bóg zatwardzał jego serce, czyli Faraona serce. O tym mówi pierwsze 19 rozdziałów Księgi Wyjścia, drugiej Księgi Mojżeszowej. Sposób, w jaki Bóg zatwardza serce Faraona, to miłość, łaska, cierpliwość i dobroć. Wiecie, Purytanie, to taka grupa chrześcijan sprzed laty, mieli takie powiedzenie. To samo słońce, które rozpuszcza lód, utwardza glinę. To samo słońce, które rozpuszcza lód, utwardza glinę. I tak jest w życiu. Niektórzy z nas, kiedy słyszymy Boże Słowo, miękniemy. Boże, masz rację, muszę zmienić moje postępowanie. A inni natomiast w takiej sytuacji stają się twardzi. Nie zmienię się, nie będę słuchał Boga, znajdę sobie innemu Boga, temu się nie poddam. To jest zatwardziałość serca. Niektórzy z was powiedzą, ja nie mam twardego serca. Jednak zawsze, gdy grzeszymy, jest to wynikiem naszego twardego serca. I tym samym zsyłane plagi były coraz bardziej uciążliwe. Nagle to, co się dzieje, rujnuje pomyślność Egiptu. To krzywdzi gospodarkę, niszczy ich duchowość. Naprawdę przychodzi cierpienie i ostatecznie dochodzi do szczytu, którym jest śmierć pierworodnych. A pierworodny syn w tamtej kulturze był kimś niezwykłym, on był nadzieją dla rodziny. To jest przyszłość rodziny. To był ten, kto będzie troszczył się o starość swoich rodziców, o zachowanie następnego pokolenia. A Bóg mówi do Faraona, jeśli nie pozwolisz moim ludziom wyjść, zabiorę wielu twoich ludzi. I Faraon zatwardził swoje serce. I Biblia mówi, że w nocy śmierć przyszła i pierworodne dzieci płci męskiej w każdym gospodarstwie domowym zmarły. Pamiętacie, co jest zapłatą za grzech? Co mówi Biblia na ten temat? Zapłatą za grzech jest śmierć. Nie czyściec, nie odmówienie kilku modlitw. Zapłatą za grzech zawsze jest śmierć. I zobaczcie, śmierć nie przychodzi od razu, więc nie przykładamy do tego zbyt wiele uwagi. Kiedy śmierć przychodzi od razu, wtedy mamy świadomość, jak grzech ma na to bezpośredni wpływ. Przykład chociażby Ananiasza i Safiry z Dziejów Apostolskich, którzy oszukali wierzących ludzi i Pana Boga chcieli oszukać i ponieśli nagłą śmierć. Wtedy przyszła bojaźń na cały lud, bojaźń, czyli nienawiść do grzechu. W Egipcie grzech doprowadził do śmierci i ta śmierć przyszła od razu dla wszystkich pierworodnych. Biblia mówi, że w Egipcie rozległ się wielki płacz. Mam na myśli to, że cały naród stracił wszystkich swoich pierworodnych, wszystkie mamy płaczą. Ktoś stracił syna, ktoś stracił męża, ktoś stracił dziecko, przyjaciela. Każdy, kto podniósł rękę, a był pierworodny, był martwy. Wszyscy pierworodni zmarli. Był tylko jeden wyjątek. I dotyczył tylko tych, którzy przez wiarę uczestniczyli w czymś, co nazywamy Paschą. Wiecie, Bóg po raz kolejny wylewa swój gniew i jednocześnie po raz kolejny daje ratunek, aby uniknąć jego gniewu. Boży ludzie mieli się zebrać jako Boża rodzina, mieli wziąć jagnię bez skazy, symbolizującą bezgrzeszny charakter i doskonałość. Oni mieli wyznać swoje grzechy przed Bogiem, przypisać je barankowi, zabić go w zastępstwie za nich. I wtedy miałoby być to widoczne publicznie w postaci krwi, która pomazywała drzwi, od drzwi domów, aby nadchodząca śmierć mogła ich ominąć. To był wyraźny znak żalu za grzechy i tego, że konieczne jest przelanie krwi. I to znowu bezpośrednio wskazuje na Jezusa. Kochani, nie ma Paschy bez Jezusa. Warto o tym mówić naszym żydowskim przyjaciołom, że nie ma Paschy bez Jezusa, bo On jest jedyną ofiarą za grzechy. On jest tym zastępczym barankiem, który został zabity, by zgładzić grzechy, by zgładzić gniew Boga, który miał na nas spotkać. Bóg zatem uwalnia swój lud. Bóg dzieli Morze Czerwone. I teraz dochodzimy prawie już do 10 przykazań. Jeśli ktoś z was się dziwi, dlaczego opowiadam tę historię, to już się zbliżamy do 10 przykazań. I teraz po tym wszystkim, to jest ważne, żeby to zrozumieć, po tym jak przez krew baranka ich grzechy zostały przebaczone, jak zostali uwolnieni z Egiptu i przeszli przez Morze Czerwone, teraz naród, kilkumilionowy naród byłych niewolników jest na wolności. Doświadczyli zbawienia przez krew baranka, ale oni nie żyją w wolności. Oni popełniają cudzołóstwa. Okradają siebie nawzajem, oni pożądają, kłamią, nie wychowują swoich dzieci w Bogu. Oni czczą fałszywych bogów zamiast czcić prawdziwego Boga. Chociaż są uwolnieni, nadal żyją jako zniewoleni ludzie, więc Bóg chce z nimi porozmawiać. Bóg zamierza być kochający i łaskawy, cierpliwy, miłosierny, podobnie jak był wobec Faraona i podobnie jak jest względem nas, cierpliwy i miłosierny, i to sprowadza nas do 10 przykazań. Mówię o tym wszystkim dlatego, że startujemy właśnie od 20 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej, od Księgi Wyjścia, od 10 przykazań i nie powinniśmy czytać Biblii na zasadzie rób to i nie rób tego. Jeśli zrobisz to, Bóg cię ukaże. Jeśli tego nie zrobisz, Bóg cię pobłogosławi. To nie o to chodzi. Chcę to wyraźnie powiedzieć. Ten wstęp dzisiaj, on może będzie długi, ale on jest po to, żebyśmy rozumiejąc, kto dał przykazania, w którym momencie dał przykazania, zrozumieli ich rolę w życiu człowieka. Należy na to spojrzeć w takim kontekście. Bóg już okazał miłość, Bóg już im usłużył, Bóg już ich uwolnił, Bóg już ich zaadoptował do swojej rodziny. To nie chodzi o to, że jak będziesz Mu posłuszny, to On cię pokocha. To raczej Bóg, który cię już kocha, pomaga ci być posłusznym i prowadzić życie w wolności. Rozumiecie to? Jeśli tego nie chwycimy, to 10 przykazań będzie dla nas niezrozumiałe, będzie niezrozumiałe, bo dzisiaj w chrześcijaństwie słyszę takie teksty. Niektórzy wierzą, że trzeba przestrzegać 10 przykazań, żeby być zbawionymi. To jest nieprawda. Inni, cytując Biblię, mówią, nas już prawo nie obowiązuje, więc niektórzy, słuchając takiego tekstu, że prawo Boże, czyli 10 przykazań między innymi, nas nie obowiązuje, mówią, no to hulaj dusza, piekła nie ma, żyję jak będę chciał. Te dwa skrajne przekonania w moim zrozumieniu nie mają podstaw w Biblii. Jest coś w środku i do tego środka dzisiaj chcę siebie i nas doprowadzić. Musimy to zrozumieć, że Bóg już okazał miłość, Bóg już usłużył, Bóg już uwolnił, Bóg już zaadoptował do swojej rodziny i teraz Bóg, który ciebie kocha i mnie kocha, uczy nas, jak mamy przeżyć życie w wolności i jak mamy być Jemu posłuszni, bo posłuszeństwo Bogu przynosi wolność do naszego życia. Kontekst jest bardzo ważny. Nie możemy zignorować tych pierwszych 19 rozdziałów i tylko skupić się na moralności w 20 rozdziale. I tak Bóg przemawia do swojego ludu i to, co ma do nich do powiedzenia, czytamy tak. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł. Pan mówił. Kto mówił? Bóg. Jaki Bóg? To jest to, co mówi Bóg? To jest coś, co wierzymy, to jest coś, co mówi Biblia. Niektórzy z nas mogą czytać 10 przykazań i powiedzieć, a ja się z nimi nie zgadzam. Chcę ci powiedzieć, że wtedy nie zgadzasz się z Bogiem. Mówisz, dobrze, to jest Jego opinia, a ja mówię dzisiaj do ciebie, postępuj zgodnie z tym. Chcę, abyśmy pamiętali, że kiedy otwieramy Biblię, czyli Boże Słowo, to Bóg z nami rozmawia. Słyszymy wówczas bezpośrednio od Niego, to jest Boże objawienie, to jest dla nas jak fundament. Zatem Bóg będzie coś do nas mówił, bo Bóg chce, żebyśmy Go usłyszeli i myślę, że każdy z nas chciałby usłyszeć Pana Boga. Bóg chce coś powiedzieć i zaczyna od takiego zdania, jam jest Bóg Twój. On zaczął przemowę od tego, kim On jest. Jeśli Bóg by nam nie powiedział, kim jest, to nic byśmy o Nim nie wiedzieli. I to dobra nowina. Nasz Bóg mówi nam, kim On jest. I On mówi, jam jest Pan Bóg Twój. To jest bardzo osobiste. Jam jest Jahwe, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Co? Z niewoli? Kochani, problemem jest niewola, a rozwiązaniem jest Bóg. Problemem jest zawsze niewola, a rozwiązaniem zawsze jest Bóg. To nie jest tylko historia o tym, co się wydarzyło, ale to jest historia o tym, co się ciągle wydarza. To nie jest stara księga, to jest księga ponadczasowa, księga, która zawsze jest aktualna. Bóg zatem daje prawo. I za tydzień zaczniemy rozważać 10 przykazań. Ktoś obliczył, że w Biblii jest ich 613. A 10 przykazań to streszczenie tego prawa, a 2 przykazania będziesz miłował Boga z całego serca, swego całej duszy, swojej całej myśli swojej i będziesz miłował bliźniego jak siebie samego, to streszczenie tych 10. Zatem Bóg nadał prawo. Pytanie, kto z was szczególnie ekscytuje się prawem? Niech podniesie rękę. Ja też do tej grona się zaliczam, tak jak wy. A jak z wielu z was nie lubi prawa? Nie mamy odwagi podnieść ręce. Kochani, jeszcze jedna ważna myśl. Przykazania wyglądają inaczej, gdy pochodzą od ojca, a inaczej, gdy pochodzą od szefa. Czujecie? Oto Bóg zbiera swoje dzieci u podnóża góry Synaj, aby z nimi porozmawiać, aby objawić im swoje prawo. I nie odbywa się to na zasadzie, czyńcie te rzeczy, a ja was zaadoptuję. to jest raczej na zasadzie zaadoptowałem was. Chciałbym, byście robili te rzeczy, ponieważ was kocham i te polecenia są dla was dobre i dla innych, bo one pozwalają wam żyć w wolności. Prawo musi być związane z prawodawcą. Posłuchajcie tego uważnie. Jeśli prawo byłoby oderwane od prawodawcy, moglibyśmy rozminąć się z prawdziwym znaczeniem prawa. Wiele lat później mamy chociażby do czynienia z faryzeuszami, którzy w dużej mierze kochali prawo, ale nie kochali prawodawcy. Dla nich samo prawo było ważniejsze od prawodawcy. Każdy ojciec, który kocha swoje dzieci, uczy je, jak żyć mądrze, żeby ich życie rozkwitło, żeby doświadczyły błogosławieństwa. Zapewnia je o swojej miłości i modlitwie, a chcąc, by ich życie rozkwitało i było błogosławione, mówi o pewnych zasadach i prawach, by zaoszczędzić im cierpienia i zaoszczędzić cierpienia innym ludziom. Czy jest tak w życiu? Rodzice, uczymy naszych dzieci jakichś zasad? Oczywiście, że tak. I robimy to z miłości do nich, ponieważ są już naszymi dziećmi i chcemy, żeby doświadczyły fantastycznego życia. Jeśli rozdzielimy prawo od serca ojca prawodawcy, wtedy ciągle będą pozostawały otwarte pytania, czy Bóg jest dobry, czy On mnie kocha, czy troszczy się o mnie, czy Bóg jest mną zainteresowany, czy to tylko dyktator i kiedy jestem Mu posłusznym, będę z Nim, a jak nie, to czeka mnie ogień piekielny. Dam wam przykład, który może wam pomoże bardziej zrozumieć to, o czym mówimy. Ja od dziecka lubiłem się włóczyć. U nas na wsi na takie dziecko mówiło się po wsi noga. Byłem więc taką, odkąd pamiętam, ja byłem taką lokalną po wsi nogą. Do dzisiaj mi to zostało, żona mi świadkiem, że jak przyjeżdżamy do mnie na wieś, muszę mieć taką chwilę, kiedy robię swoją starą od 57 lat prawie rundkę wokół mojej wsi. Ja jestem po wsi nogą lokalną. Naprzeciwko mojego domu był duży plac targowy. Zjeżdżali się na ten plac tłumie rolnicy i handlowali czym popadnie. Między moim domem a tym placem była droga. W dniach targowych był taki ruch, tak ogromny, jak na przysłowiowej Marszałkowskiej. Było dużo wozów konnych i czasami jakiś koń zaczynał szaleć. A naprzeciwko mieszka kto? Ja, lokalna powsinoga. Powsinoga wykorzystująca każdą okazję, żeby wyrwać się z domu. Co więc zrobił mój tata? Ogrodził podwórko. Jak myślicie? Czy zrobił to dlatego, że mnie kochał i... Może odwrotnie. Czy zrobił to dlatego, że mnie nie kochał i chciał mnie ograniczyć? Ograniczyć moją wolność, jak myślicie? Z tego powodu to zrobił? Nie. Oczywiście, że nie. On mnie kochał i chciał mnie chronić. Chciałbym był bezpieczny, zdrowy, wolny, nie skrzywdził samego siebie i nie został skrzywdzony przez innych. Chciałbym bezpiecznie dorósł i przygotował się do wolnego życia. To, co mój tata dla mnie zrobił, było wyrazem jego miłości. Przez to, co zrobił, chciał mi powiedzieć, jeśli przedostaniesz się przez ogrodzenie, to może cię zranić. Jeśli będziesz chodził poza naszą działką, będzie to niebezpieczne. Ja chcę, byś się cieszył podwórkiem, ale nie opuszczał gospodarstwa domowego twojego ojca, ponieważ to ci może zaszkodzić. Większość z nas wcale tak nie myśli. Większość z nas wcale tak nie myśli o 10 przykazaniach, ponieważ musimy się przyznać do tego. My jesteśmy buntownikami. Ale większość ludzi o 10 przykazaniach nie myśli tak jeszcze z jednego powodu. Po pierwsze, bo jesteśmy buntownikami, ale po drugie, nie myślimy o 10 przykazaniach w ten sposób, ponieważ nie widzimy w Bogu swojego Ojca. I kiedy Bóg daje nam prawa, a my nie postrzegamy Go jako Ojca, który całując nas w czoło, siada obok nas i mówi, że nas kocha, to każde prawo, jeśli Boga nie spostrzegamy jako miłującego Ojca, to każde prawo jest dla nas jak kolejna deska w ogrodzeniu. A przecież każda z tych desek ma nas ochronić, ma ochronić nasze życie przed skrzywdzeniem i dać nam błogosławieństwo. Każde kolejne prawo Boże jest jak deska w ogrodzeniu i kiedy na nie napotykasz, pamiętaj, że powstało dlatego, że Ojciec kocha Ciebie. Wolność nie polega na przeskoczeniu przez płot, ale na dobrej zabawie w obrębie ogrodzenia. Tak dokładnie Bóg postępuje ze swoimi dziećmi, dając im prawo, dając im 10 przykazań. Jak więc powinniśmy interpretować i studiować Boże prawo, w tym 10 przykazań? Jezus mówi nam jako nasz nauczyciel o tym w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, w 44 wierszu. Musi się wypełnić wszystko, co zostało o mnie napisane w prawie. Co więc jest treścią prawa? A w zasadzie, kto jest treścią prawa? Treścią prawa jest Jezus. I teraz posłuchajcie, jak apostoł Paweł o tym pięknie napisał w liście do Galacjan w 3 rozdziale, 24 wierszu. Tak więc prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni na podstawie wiary, a nie na podstawie prawa, to już mój dodatek. Prawo pokazuje nam nasz grzech i naszą potrzebę Zbawiciela. Kiedy czytamy prawo, rozumiemy, że Bóg jest święty, doskonały i dobry. I On ma względem nas pewne oczekiwania. Ja go zawiodłem, a mój grzech jest naruszeniem prawa. I wtedy przychodzi Jezus jako mój Zbawiciel i On wszystko wypełnia. On żyje w kompletnym posłuszeństwie do Bożego prawa. On umiera zamiast mnie, przyjmuje Boży gniew na siebie, by mnie to nie spotkało i bym ja przyjął błogosławieństwo. Następnie mój Zbawiciel daje mi nowe życie i uwalnia mnie do życia w wolności. Posłuchajmy raz jeszcze, co apostoł Paweł mówi w tym liście do Galacjan. Jeśli to zrozumiemy, to nasze życie i podejście do Boga i Jego dzieła zbawienia w Jezusie i roli prawa w naszym życiu będzie właściwe. Więc posłuchajcie uważnie. Prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni na podstawie wiary. A kiedy nastał czas wiary, przestaliśmy być pod władzą przewodnika. Prawo przewodnikiem do Chrystusa? O co w tym chodzi? Myślę, że dokładne tłumaczenie tego tekstu pozwoli nam bardziej zrozumieć, o co Pawłowi chodziło. Słowo tłumaczone w naszym przekładzie jako przewodnik to słowo paidagogos, stąd słowo pedagog, pedagogika. Paidagogos, posłuchajcie, to był niewolnik, który za rękę odprowadzał dziecko do prawdziwego nauczyciela. Prawo jest naszym paidagogos, kimś, kto bierze nas za rękę i do kogo nas prowadzi? Do naszego prawdziwego nauczyciela. Prawo więc bierze nas za rękę i prowadzi do naszego prawdziwego nauczyciela Jezusa Chrystusa, a gdy już dotrzemy do tego nauczyciela, On prowadzi nas dalej przez swojego Ducha Świętego, który jest w nas, a Jego prawa nie są na zewnątrz nas wypisane na tablicach kamiennych, ale są wewnątrz nas wypisane na naszych sercach. Posłuchajcie mojego świadectwa. Gdy Duch Święty przekonał mnie o grzechu, czułem się tak winny, że chciałem zrobić wszystko, aby mieć przebaczenie. Wiedziałem jedno, bo wyniosłem to z nauki religii, wyniosłem to z domu, że na to wszystko muszę sobie zasłużyć, na tę Bożą przychylność. Zasłużyć dobrymi uczynkami. Więc starałem się, jak tylko mogłem, przestrzegać 10 przykazań. Parę mi się nawet udało. Ale były takie, z którymi nie byłem w stanie sobie dać rady. I ciągle upadałem, i ciągle upadałem. Próbowałem przestrzegać prawa i w końcu upadałem. I kiedy po raz kolejny upadłem i wiedziałem, że nie jestem w stanie przestrzegać prawa, wiecie, co zrobiłem? Zacząłem wołać o pomoc z wysokości. Prawo doprowadziło mnie do potrzeby Zbawiciela, kogoś, kto mnie uratuje. Łapiecie to? To, że nie możesz przestrzegać prawa, musi cię doprowadzić do momentu, kiedy padasz na kolana i mówisz: Boże, nie jestem w stanie, ratuj mnie, jeśli ty mnie nie uratujesz, sam się nie uratuję. I w taki sposób prawo doprowadza nas do Mesjasza, do Chrystusa. W taki sposób nas doprowadza, pokazując nam niemożność zbawienia przez swoje własne uczynki. Posłuchajcie tego uważnie. to, co mówi apostoł Paweł. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. To jest cytat z Biblii. Prawo pokazuje, że sam nie jesteś w stanie się zmienić. Prawo nie zmienia serca, które jest źródłem zła. Prawo pokazuje, że potrzebujesz nowego serca i w ten sposób prowadzi cię do Chrystusa, który może cię uwolnić, dać tobie nowe serce i przez Ducha Świętego uwolnić cię do życia w wolności. Inaczej mówiąc, prawo musi cię doprowadzić do relacji z Chrystusem, bo tylko On przynosi prawdziwą wolność. Możecie nic nie zapamiętać, ale to zdanie sobie wbijmy do serca, bo inaczej nie zrozumiemy Bożego prawa. Prawo musi cię doprowadzić do relacji z Chrystusem, bo tylko ona przynosi prawdziwą wolność. A co się dzieje, gdy wybierasz grzech jednak? Czyli odstępstwo od prawa? Wybierając grzech, zawsze wybierasz cierpienie. Apostoł Piotr powiedział, czemu ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Coś, co cię pokonuje, coś, co cię opanowuje, coś, co tobą rządzi, coś, co nad tobą panuje, to jest taki twój faraon, to jest twój mistrz i ciebie zniewala. Tę wypowiedź Piotra najlepiej opisuje słowo dzisiejsze uzależnienie. Ktoś może powiedzieć, a ja jestem uzależniony od alkoholu. Inaczej mówiąc, jesteś niewolnikiem butelki. Jestem uzależniony od papierosów. Jestem uzależniony od nikotyny. Inaczej mówiąc, jesteś niewolnikiem takiego małego kijka, który pociągasz. On nad tobą panuje. Nie Bóg, tylko on. Dlatego problem z paleniem, palacze, słuchajcie. Problem z paleniem polega na tym, że to jest grzech bałwochwalstwa, bo taki mały kijek rządzi twoją wolą. A Bóg chce tam być, gdzie coś rządzi twoją wolą. Jestem uzależniony od narkotyków, jesteś niewolnikiem substancji chemicznych i tak dalej, i tak dalej. Kiedy jesteś kuszony do grzechu i słyszysz Ducha Świętego dotykającego się twego sumienia, wiesz, że złamanie prawa łamie także Boże serce. Kiedy kochasz swoje dziecko i dajesz mu życiodajne prawa, które mają być dla niego błogosławieństwem, a on łamie te prawo, to krzywdzi siebie samego. Krzywdzi innych i tobie, jako rodzicowi, łamie serce. Jest tak, rodzice? Oczywiście, że tak. Prawdziwe dziecko będzie patrzeć kochającemu ojcu w oczy i widzieć ojca, który jest rozbity, płaczący i zruzgotany z powodu grzechu. Takie dziecko nie jest tylko znawcą prawa, ale ono jest wyczulone na ojcowskie serce. Kocha ojca i nie chce je zranić. Za chwilę usłyszymy świadectwo. Agata, już proszę cię, chodź tutaj, jeśli jesteś gdzieś, weź sobie mikrofon, ale posłuchajcie. Kiedy jesteś kuszony, by zgrzeszyć, pamiętaj, kiedy wybierasz grzech, wybierasz cierpienie i o tym za chwilę usłyszymy w świadectwie Agaty, niezwykłym świadectwie. Proszę bardzo.
W dzieciństwie wakacje często spędzałam u mojej rodziny na Śląsku. Jeździłam z mamą i rodzeństwem do cioci i wujka, którzy prowadzili agroturystykę. Szczególnie mocno zapamiętałam jedne wakacje, kiedy miałam 9-10 lat. Najmłodszy syn mojej cioci był kilka lat młodszy ode mnie. Cała jego rodzina, znajomi, cioci i wujka rozpieszczali go. Pamiętam, że co chwilę dostawał od kogoś w prezencie jajko Kinder Niespodziankę, w której były schowane takie małe figurki różnych zwierzątek. Te figurki tworzyły całe serie i wtedy popularne wśród dzieci było kolekcjonowanie tych figurek. Oczywiście mój kuzyn miał ich bardzo dużo. Niektóre figurki miał w kilku egzemplarzach. Wszystkie stały w jego pokoju na jednej półce. Pamiętam, że bardzo mu tych figurek zazdrościłam. Ponieważ u nas w domu się nie przelewało, to praktycznie nie zdarzało się, żebym dostawała jakieś zabawki w prezencie. No i nie było też nawet szansy, żebym dostała taką jajko niespodziankę z taką figurką w środku. Tamtego lata często zaglądałam do pokoju mojego kuzyna, podziwiałam jego kolekcję figurek i marzyłam, żeby po prostu mieć chociaż jedną z nich dla siebie. W pewnym momencie zaczęły mi się pojawiać w głowie takie myśli, że przecież mój kuzyn ma wiele egzemplarzy tej samej figurki, więc gdybym nawet jedną sobie wzięła, to na pewno tego nie zauważy. Pamiętam wyraźnie ten głos w głowie, który mówił mi, że to jest niesprawiedliwe, że mój kuzyn ma tyle figurek, a ja nie mam żadnej. A jeśli wezmę jedną, to będę się mogła nią bawić i dzięki temu będę bardzo szczęśliwa. Przez dłuższy czas nie dopuszczałam do siebie myśli, że mogłabym wziąć jedną figurkę. Jednak ostatniego dnia pobytu u cioci w końcu się złamałam. Poszłam do pokoju mojego kuzyna i wzięłam jedną z wielu takich samych. To chyba była figurka krokodyla albo tygrysa. Schowałam ją do kieszeni, a niedługo później wsiadaliśmy już do samochodu, żeby wracać do Warszawy. Jak tylko ruszyliśmy w drogę, dotarło do mnie, co się stało. Że przywłaszczyłam sobie coś, co nie było moje, że nie da się tego cofnąć. Ogarnął mnie ogromny wstyd i poczucie winy z powodu tego, co zrobiłam. Oczywiście nikomu nie chciałam się do tego przyznać. Nagle ta sama figurka, która wydawała się taka wspaniała i warta posiadania, była po prostu obrzydliwa. Wiedziałam, że nie będę chciała się nią bawić, że nie będzie żadnej radości i szczęścia. Poczułam, że ta figurka jest czymś tak paskudnym, że nikt nie może się dowiedzieć, że ją mam i skąd ją w ogóle wzięłam. Jak tylko przyjechaliśmy do Warszawy, to zawinęłam figurkę w chusteczkę higieniczną, schowałam do pudełka, pudełko do drugiego pudełka, a całość na dno szafy pod zimowe ubrania, tak żeby nikt przypadkiem nie znalazł. Najpierw tłumaczyłam sobie, że w zasadzie nic się nie stało. Próbowałam po prostu zapomnieć, że ta figurka w ogóle istnieje. Czasem nawet udało mi się na jakiś czas o niej zapomnieć. Ale potem wracało poczucie wstydu i strachu, że ktoś może się dowiedzieć. Po kilku miesiącach byłam tak zmęczona tym poczuciem winy, że postanowiłam w duchu, że muszę zrobić wszystko, żeby jakoś to odkręcić. I przyszło mi nagle do głowy, że jeśli w kolejne wakacje znów pojedziemy do cioci, to wezmę ze sobą tą figurkę i spróbuję odłożyć ją na miejsce, na tą samą półkę, jeśli z figurkami, jeśli ona tam nadal będzie. I od tego momentu niecierpliwie czekałam na wakacje. Szczęśliwie stało się to, na co liczyłam. W lipcu znów pojechaliśmy na Śląsk. Półka z figurkami była dokładnie w tym samym miejscu jak rok temu. Więc ja przy pierwszej możliwej okazji zakradłam się do pokoju kuzyna i odłożyłam na miejsce ukradzioną figurkę. Poczułam tak ogromną ulgę, że nie da się tego po prostu opisać słowami. Wkrótce zapomniałam o całym tym wydarzeniu. Figurki z jajek niespodzianek nie były już dla mnie takie atrakcyjne. Przez prawie 20 lat nie wracałam do tej historii. W zasadzie to zupełnie o niej zapomniałam. Została mi ona przypomniana przez Boga w momencie nawrócenia w 2014 roku, kiedy poprosiłam w modlitwie o pomoc w uwierzeniu w Niego. Wtedy nagle przypomniał mi tę historię oraz to, jak fatalnie się czułam przez cały ten rok po kradzieży figurki. Usłyszałam, że mnie kocha i dlatego nie chce, żebym cierpiała z powodu grzechu. Zapewnił, że zrobi wszystko, żebym nie musiała tak cierpieć. I ten argument przekonał mnie, że Bóg widzi mnie, troszczy się o mnie i chce dla mnie jak najlepiej. I wtedy w Niego uwierzyłam. Dziękuję.
Dziękujemy, Agata. Ojciec nie chce, żebyś cierpiał. I nie chce, aby inni przez ciebie cierpieli. Ale kiedy wybierasz grzech, sam cierpisz, inni cierpią i On, wszechmocny Bóg. Jest takie bardzo wzruszające słowo. Jeśli nie posłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, mówi Bóg. Bóg daje nam wolność, a niektórzy z nas dalej wybierają żyć w niewoli. Czy znasz chrześcijan, którzy właśnie żyją w niewoli? Są zablokowani, nie ma u nich duchowego postępu, nie uczą się, nie wzrastają, ich życie to ślepa uliczka donikąd. Boże dzieci właśnie tak funkcjonowały, gdy wyszkodziły z Egiptu. Chodziły po pustyni 40 lat i w końcu Bóg przychodzi do nich, by do nich przemówić i zachęcić, by byli Mu posłuszni, by z Nim mieli relację. Mają okazję zostawić swoją głupotę i sięgnąć po pełnię życia. Jak wielu z nas mogłoby powiedzieć, to moja historia. Jesteś zawstydzony, jesteś skrępowany, skrępowana, jesteś przerażony, jesteś tym zmartwiony. Być może w twoim życiu są jakieś sekrety, gdzie masz nadzieję, że nikt się nigdy o tym nie dowie. I w tym samym czasie będziesz twierdził, że twoja relacja z Bogiem jest doskonała i że Jego czcisz, ale wiesz w środku, że jesteś zniewolony. Każdy z nas ma takie własne kajdany i Duch Święty może to naświetlić. To mogą być narkotyki, alkohol, seks, plotka, władza, cokolwiek jeszcze. Taka jest dokładnie kondycja dzieci Bożych zgromadzonych pod górą Synaj. Mają usiąść na przysłowiowej kanapie i porozmawiać z tatą. Co on powie? Co on może powiedzieć? I co on mówi dzisiaj do nas? Każde przykazanie pokazuje obszar, w którym Bóg pragnie wolności dla nas. A jak pisał apostoł Paweł w liście do Galacjan, do tej wolności zostaliśmy powołani. Dziś wielu chrześcijan mówi, że nas przykazania nie obowiązują. Cytując słusznie apostoła Pawła, nie jesteście już pod prawem, lecz pod łaską. Jezus przecież, jak mówi apostoł Paweł, zniósł prawo oparte na przykazaniach. To mocny tekst. Jezus zniósł prawo oparte na przykazaniach. Pozwólcie, że zilustruję zrozumienie tego, że Jezus zniósł prawo, odwołując się po raz kolejny do ilustracji ogrodzenia, które postawił mój tato. Przyszedł dzień, kiedy mój tata rozebrał ogrodzenie. Kiedy i dlaczego tak zrobił? Zrobił to wtedy, kiedy byłem na tyle dojrzały, że funkcję, którą miał wypełniać płot, czyli ten pedagog, który mnie trzymał za rękę, przejął mój własny umysł, moje serce i moja dojrzałość. On zrobił to wtedy, kiedy wiedział, że wychodząc poza ogrodzenie nie wejdę jako lokalna powsinoga pod nadjeżdżający z jednej czy z drugiej strony wóz. I to samo zrobił Jezus. On zniósł prawo przykazań i przepisów, ale zesłał do nas naszego wnętrza swojego świętego ducha, który zgodnie z Bożym Słowem zapisał prawo w naszych sercach. Jeremiasz mówi o tym, prorok Jeremiasz w pięknych słowach. Ja zawrę z domem Izraela takie przymierze, oświadcza Pan. Moje prawo włożę do ich wnętrza i wypiszę na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą ludem. To samo prawo, które Bóg wpisał na tablice kamienne, dziś przez Ducha Świętego wpisuje w nasze serca, jednocześnie uzdalniając nas do Jego wypełnienia, ponieważ to On jest siłą i naszą zdolnością. Wiecie, czasami słyszę ten tekst, jeszcze raz do niego wrócę, prawo nas nie obowiązuje. Poproszę o slajd z zakazem palenia. Znacie taki znak? Kto z was zna taki znak, niech pomacha mi ręką. Zakaz palenia. Niech podniosą ręce ci, których ten zakaz obowiązuje. Jest kilka osób. A wiecie, mnie ten zakaz nie obowiązuje. Dlaczego mnie nie obowiązuje? Bo nie palę. Rozumiecie? Wchodzę do kawiarni, gdzie jest ten znak. On na mnie nie robi wrażenia. On mnie nie obowiązuje, bo zostałem uwolniony. Paliłem od 6 podstawówki do 2 roku studiów. I ponad naturalny sposób Bóg mnie uwolnił. Ten zakon, to prawo mnie nie obowiązuje. Zostałem uwolniony. Chcę ci powiedzieć, a to zaraz do tego dojdę, już kończymy, naprawdę. Nie obowiązuje mnie, bo nie palę. I tak jest z 10 przykazaniami. One nie obowiązują tych, którzy zostali uwolnieni. Jeśli jesteś uwolniony od cudzołóstwa, to przykazanie nie cudzołóż ciebie nie obowiązuje. Jeśli jesteś wolny od kradzenia, od kradzieży, to przykazanie nie kradnij ciebie nie obowiązuje i tak dalej, i tak dalej. Posłuchajcie, co mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale od 8 wiersza. Prawo jest oczywiście dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje, wiedząc, że ono jest ustanowione nie dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, bezbożnych i grzesznych, lekceważących świętość i żyjących po świecku. Ono jest dla ojcobójców i matkobójców, dla morderców, nierządników, homoseksualistów, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysiężców i wszystkiego, co przeciwia się zdrowej nauki, zgodnej z pełną chwały, dobrą nowiną cudownego Boga, która została mi powierzona. Inaczej mówiąc, jeśli jesteś sprawiedliwy, to prawo ciebie nie obowiązuje. Jeśli zaś są obszary w twoim życiu, w których jesteś nieprawy, czy nie działasz zgodnie z prawem, jesteś nieposłuszny, bezbożny czy grzeszny, to prawo ciebie obowiązuje, chcąc ciebie wziąć za rękę, by doprowadzić ciebie do Chrystusa, który ma moc uwolnić ciebie w tych kwestiach i przynieść w twoje życie prawdziwą wolność. Łapiemy to? O to w tym wszystkim chodzi. Zatrzymujmy się tutaj, by podsumować. Kto dał prawo? Bóg, który jest naszym kochającym tatą. Kiedy dał prawo? Po tym, jak nas wyzwolił. Po co dał prawo? Byśmy doświadczali życia w wolności. To jest jego rola. I byśmy prawo prowadzi nas do relacji z nim. A jak jesteśmy w relacji z nim, to daje nam siłę do życia w wolności. Przeciwko takim, jak mówi apostoł Paweł, nie ma prawa. I moja historia z uczelni. Ostatnia już historia. Mam 21 lat. Siedzę przed moją uczelnią. Jeszcze niedawno dostałem pierwszą moją Biblię i wyczytałem, wiecie, takie zdanie o Bożym prawie. Takie zdanie wyczytałem. Doskonałe prawo wolności. Prawo wolności. Wówczas mi się wydawało, że te dwa słowa nie mogą iść ze sobą w parze. Prawo i wolność. Prawo wolności. Śmiałem się z tego tekstu, uwierzcie mi, śmiałem się, jak to przeczytałem, przykazanie dają wolność. A jaka tam wolność? 5 chłopaków w akademiku, 120 dziewczyn i prawo daje mi wolność? I przyszedł dzień w moim życiu, kiedy siedziałem przed uczelnią i płakałem. Byłem zdruzgotany, bo właśnie dostałem informację, że w związku z tym, że łamałem Boże przykazania, przyjdzie mi ponieść pewną konsekwencję, która będzie miała wpływ na całe moje życie, na wszystkie moje decyzje, na wszystkie moje plany, na wszystkie moje marzenia, że już nie będzie tak, jak było wcześniej. Siedziałem i płakałem, bo widziałem moich przyjaciół, którzy szli szczęśliwi na uczelnię, śmiali się, wyglądali na wolnych, a ja wiedziałem, że jestem na skutek konsekwencji łamania prawa już nigdy wolnym w pełni nie będę. Już moje decyzje będą musiały być podporządkowane konsekwencjom tego, że złamałem prawo. Już marzenia się nie spełnią, a miałem tyle marzeń. Marzeń o miłości, o zwiedzaniu świata, o wolności. Siedziałem przygnębiony, zbity jak przysłowiowy pies. I dotarło mi do mnie jedna prawda, że byłbym wolnym człowiekiem, gdybym uwierzył w to, że prawo jest prawem wolności. Ale w związku z tym, że się śmiałem z tego i notorycznie łamałem, dzisiaj jestem niewolnikiem z powodu konsekwencji łamania prawa. To była bolesna lekcja. Dziś mogę powiedzieć, wszystko się fantastycznie skończyło, Bóg jest łaskawy. Ale wtedy ta lekcja była brutalna, bolesna, ale widocznie takiej potrzebowałem. I w historii swojego życia spotkałem wielu ludzi, którzy stracili wolność tylko dlatego, że ja, tak jak ja, nie wierzyli, że Boże przykazania przynoszą wolność. Że to, gdy żyję w posłuszeństwie w Bogu, otwiera przede mną niewysłowione pokłady wolności. Stąd będziemy uczyć się tego wszystkiego przez następne 10 tygodni. Posłuchajcie na koniec. Prawo, pokazując nam niemożność jego wypełnienia, uświadamia nam potrzebę ratownika, Zbawiciela. W ten sposób staje się przewodnikiem do Chrystusa, a gdy Chrystus staje się naszym Zbawicielem, poszyła do naszego serca Ducha Świętego, który wypisuje w nim Boże prawa i uzdalnia nas do ich wypełnienia, a to buduje naszą relację z Bogiem i zapewnia nas wolność. I posłuchajcie, co apostoł Jakub powiedział dokładnie w tym tekście, z którego ja się kiedyś naśmiewałem. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, wniknął i trwa, ten nie jest słuchaczem, który zapomina. Posłuchajcie dalej. Jest twórcą dzieła i w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. To jest niezwykłe słowo. Możesz być szczęśliwy i możesz być twórcą dzieła. Jeśli spotykając Jezusa Chrystusa, oddając Mu swoje życie, pójdziesz drogą posłuszeństwa, to otworzy przed Tobą niezwykłe pokłady wolności, pokłady twórczości, bo będziesz twórcą dzieła, a w swoim działaniu będziesz szczęśliwy. I takiego szczęścia sobie, bo egoistą troszeczkę jestem, i Wam życzę. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie Boże, dzisiaj rozpoczynamy tę podróż z Tobą przez 10 przykazań. Ale przede wszystkim chcemy podziękować Tobie za to, że one prowadzą nas do Mesjasza, Jezusa Chrystusa. I gdy ten przewodnik doprowadza nas do Ciebie, Panie Jezu, Ty chwytasz nas dalej za rękę. Nie jesteśmy już puszczeni przez prawo, a i samowolni. Jesteśmy uchwyceni przez Ciebie. I mówimy, Panie, prowadź nas, ucząc nas posłuszeństwa dla naszego dobra. Tak jak mówi Twoje słowo. Uczę Cię tego, co ma Tobie wyjść na dobre. I o to Ciebie, Panie, z całego serca prosimy. I gdy mamy pochylone głowy, zamknięte oczy, jeśli wiesz, że to słowo było do Ciebie, bo potrzebujesz w jakichś sferach swojego życia wolności, to daj znać, chciałbym się przez podniesienie ręki, chciałbym przez chwilę się o Ciebie pomodlić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest wiele rąk. Poproszę duszpasterzy, wyjdźcie tutaj do przodu. Ci z Was, którzy podnieśliście ręce i ci z Was, którzy macie jakiekolwiek potrzeby modlitewne, możecie przyjść, gdy będziemy śpiewać ostatnią pieśnię. A Ciebie, Panie, prosimy o każdego z nas, byśmy przez Ducha Świętego żyli zgodnie z Twoją wolą, o co Ciebie z całego serca prosimy. Amen.